Gościem poranka wnet jest marszałek senior Marek Sawicki, polityk PSL-u Trzecia Droga. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I poseł, nie wiem czy dodałem wczoraj, rozmowa premiera Donalda Tuska z protestującymi rolnikami. Wczoraj padły słowa na temat embarga, możliwego embarga na produkty rolne z Białorusi i z Rosji. To po dwóch latach wojny, kiedy właściwie o cenie zbóż na światowych rynkach zadecydowało zboże płynące z Rosji.
O cenie zbóż nie decyduje tylko zboże płynące w Rosji. O cenie zbóż decyduje zboże płynące z Rosji, płynące z Ameryki Południowej, płynące także z Ukrainy, więc tych czynników składających się na cenę zboża jest dużo więcej. Natomiast to, co padło wczoraj, no powiem tak, lepiej późno niż wcale, bo przecież jestem zdumiony, że, a mówimy o tym wielokrotnie, że embarga nakładane na Rosję, po pierwsze, te wcześniejsze wszystkie są nieszczelne, po drugie, nie obejmowały produktów żywnościowych i cała Unia Europejska jakoś nie widziała problemu, bo Hiszpania, Włochy dla hodowli trzody chlewnej, drobiu, zaopatrywały się także w zboże rosyjskie, a też nie zapominajmy, że mamy również jeszcze zboże z Kazachstanu, które de facto też jest także zbożem rosyjskim, podobnie jak drzewo z Kazachstanu jest drzewem białoruskim, więc iluzoryczne embarga i iluzoryczne sankcje sprawiają, że to wszystko jest, że tak powiem, nieszczelne i rzeczywiście destabilizuje cały rynek światowy, tym bardziej, że Rosja w stanie wojny, podobnie jak Białoruś, ale także wspierający ich Kazachstan, są to kraje, które są dzisiaj gotowe sprzedawać produkty żywnościowe po cenach dumpingowych. I druga ważna rzecz, o której za mało mówimy w Europie, to jest kwestia negocjowanej, jeszcze ciągle niezakończonej na szczęście, umowy Mercosur z krajami Ameryki Południowej, które oczywiście chętnie dostarczą Europie każdą ilość kukurydzy, pszenicy, soi, innych produktów, także spirytusu, produkowanych na terenach, gdzie są wycinane lasy tropikalne. Eksploatacja tych pól trwa góra 5-10 lat i następnie pustynnieje i wycina się kolejne lasy, więc my udajemy w Europie odpowiedzialnej za 8% emisji dwutlenku węgla, że walczymy z ociepleniem klimatu, ograniczając produkcję żywności, która nie jest aż tak bardzo odpowiedzialna za to ocieplenie klimatu w Europie, ale zwiększając wycinkę lasów tropikalnych w Ameryce Południowej po to tylko, żeby przywieźć stamtąd tanie produkty żywnościowe i sprzedać na bogatym rynku europejskim. To jest jakaś paranoja, w której tkwimy co najmniej od kilku, jeszcze nie kilkunastu lat w ramach polityki unijnej. Widać wyraźnie, że zwolennicy pseudoekologii dominują nad racjonalistami gospodarki i także oceny klimatycznej, więc czas najwyższy, żeby tym wszystkim wstrząsnąć. I dobrze, że wczoraj padła ta kwestia ewentualnego embarga na produkty żywnościowe z Rosji, tylko problem na tym polega, czy wyraża na to zgodę rusofilna Francja, Hiszpania czy Włochy.
Bo decyzja, rozumiem, nie jest podejmowana w Warszawie, tylko na forum Unii Europejskiej.
No decyzję jednostronno podjęły kraje nadbałtyckie, więc jeśli taka propozycja pojawi się także w polskim parlamencie, to mój głos tego typu, że tak powiem, działania mają, bo uważam, że no to jest rzeczą skandaliczną. Dwa lata toczy się wojna, a bogaty Zachód nadal udaje, że nie widzi problemów.
Jeszcze jest dodatkowy problem z nawozami, bo to z kolei eksport nawozów z Białorusi i z Rosji wzrósł wielokrotnie, nie tylko do Polski, ale do wszystkich krajów Unii Europejskiej.
No, moglibyśmy takich produktów wyliczać mnóstwo i jednocześnie, jeśli rolnicy rozmawiali wczoraj z premierem w sprawie wycofania się z Zielonego Ładu, to oczywiście tam wszystko jest do wycofania poza jednym elementem. Poza zieloną energią, którą rolnicy polscy mogliby w ciągu 3 lat wyprodukować w ilości nie mniejszej niż planowana co najmniej jedna elektrownia jądrowa, która owszem być może powstanie w 35 roku, ale będzie dawała nam energię najdroższą w Europie i na świecie, podobnie jak autostrada Kulczyka. Więc ja zachęcam do tego, żeby w najbliższych 3 latach za te KPO, które mamy, a więc to jest 200, prawie 70 miliardów złotych, z których 47% musimy przeznaczyć na transformację energetyczną, na ochronę klimatu, no to przeznaczmy przynajmniej te z tych 270 miliardów 150 miliardów na biogazownie rolnicze. 14 tysięcy gospodarstw produkuje 90% żywności produkcji mięsnej w Polsce. Te gospodarstwa wyposażmy w biogazownię od 50 do 500 kW i one w systemie szczytowym, bez przebudowy sieci przesyłowych, włączone tylko pod przydzielone dzisiaj moce przesyłowe dla fotowoltaiki, są w stanie dać polskiej gospodarce co najmniej 10 giga energii. 10 giga energii to jest naprawdę jedna dobra elektrownia.
To co pocieszające, mówi o tym polityk koalicji rządzącej, człowiek, który ma wpływ na decyzje rządu. Rozumiem, że to jest stanowisko PSL-u wyrażane też przez wicepremiera, ministra obrony narodowej.
Ono było wielokrotnie wyrażane, no także zostało zawarte w dokumentach i powiem szczerze, że podkreślam to z całą stanowczością. Pierwsza koperta z tych trzech pozostawionych przez poprzedników wyczerpuje się i już czas skończyć z opowiadaniem, że za to wszystko odpowiadają rządy PiS-u, 8-letnie rządy PiS-u, bo oczywiście nagrzeszyły, ale już w tej chwili po 3 miesiącach od przejęcia władzy czas również wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje i rozwiązywać tamte problemy, które narosły. I jeszcze raz podkreślam, uważam, że jeśli chodzi o obecny protest rolniczy, są 3 działania szybkie do wykonania. Pierwsze to przestać opowiadać o tym, że będziemy rozmawiać z Unią, że będziemy rozmawiać z Ukrainą. Pan Donald Tusk ma naprawdę bardzo dobre relacje z Ursulą von der Leyen. Pan Wojciechowski jest tam komisarzem. Czas powiedzieć tak, wycofujemy się z Zielonego Ładu całkowicie poza transformacją energetyczną. 2. Trzeba znaleźć fundusz w wysokości 5-7 miliardów euro na najbliższe 10 lat rocznie i przynajmniej 20 milionów ton zboża z Europy wywieźć do Afryki, krajów Bliskiego Wschodu na cele humanitarne. Czyli taki fundusz humanitarny, wcale niewielki, jak chodzi o środki unijne, roczny, w granicach mówię 5-7,5 miliarda, 8 miliardów euro, to nie jest żaden wielki wysiłek. I to można zrobić od razu. I trzecie, jeśli w ramach tego humanitarnego działania opróżnimy polskie magazyny z 7 milionów ton, a to nie jest takie trudne, to wtedy możemy mówić o tym, że inwestujemy w kolej, inwestujemy w porty, bo wojna na Ukrainie będzie trwała jeszcze co najmniej 10 lat, a jeśli skończy się wojna, to Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i czy Europa i Polska chce, czy nie chce, będzie musiała te produkty ukraińskie przerobić i dalej przesłać. Jeśli bogata tu Europa nie zrozumie, że w ramach pomocy humanitarnej musi nakarmić głodną Afrykę i Bliski Wschód, to sama gotuje bat na siebie. Głodni przyjdą i sami sobie tę żywność wezmą. Zarzucają nas czapkami i żadne mury, żadne Frontexy, żadne bosaki odpychające tratwy na Morzu Śródziemnym nie pomogą. Oni zwyczajnie głodni przyjdą i sobie tę żywność wezmą.
Mówi pan o wycofaniu się z Zielonego Ładu. Myśli pan o całym projekcie Unii Europejskiej ochrony klimatu, czy o tym wycinku, który dotyczy polityki rolnej?
Ja mówię o tym wielostronnie, bo jeśli pan chce ominąć trochę politykę rolną, to mówię, w polityce rolnej szansą dla wielu rolników jest dodatkowy dochód w postaci energii i ciepła wytwarzanego w małych biogazowniach rolniczych, produkujących energię w systemie szczytowym bez konieczności przebudowy systemów przesyłowych. I dodatkowo, co rolnikowi jeszcze pozostaje, to poferment. To jest dużo lepszy nawóz niż ten importowany z Białorusi czy z Rosji, zalewający całą Europę. Więc to jest naprawdę, biogazownie jest dużo bezpieczniejsze niż budowane od 20 lat w ramach wspólnej polityki rolnej tak zwane płyty gnojowe czy zbiorniki na gnojowice. Zamiast
ten projekt ja muszę przerwać, bo mówi pan, że to jest wpisane do tej umowy koalicyjnej, a dlaczego premier Donald Tusk nie powiedział, budujemy biogazownię, mamy na to pieniądze, czas start 2 marca czy 5 marca wbijamy pierwszą łopatę, bo przecież ta technologia nie jest technologią przyszłości, tylko to jest technologia, która jest znana.
Technologia jest doskonale znana. Polska technologia jest dużo lepsza niż technologie duńskie, chociażby preferowane czasami, czy niemieckie, więc czas najwyższy. Ja rozmawiałem z wiceministrem Miłoszem Motyką, bo z mojej inicjatywy w ubiegłym roku do ustawy o przesyle energetycznym wpisano biogazownie szczytowe, które powinny być podłączane pod przydzielone dziś już moce fotowoltaiczne. I do dziś szefowie spółek, a dopiero zaczyna się rotacja szefów w spółkach energetycznych, do dziś szefowie spółek nie wydali ani jednego pozwolenia na biogazownię szczytową. I to jest skandal, który obciąża już i Donalda Tuska, i obecny rząd. I czas najwyższy wziąć się do roboty i to odblokować, bo to jest najszybsza możliwość uniknięcia blackoutu za 2-3 lata, gdzie będą wyłączane duże bloki węglowe, a nie będziemy mieli innego źródła zasilania energetycznego. A biogazownie, te, o których mówiłem, te 10 giga, można zbudować 3, maksymalnie 5 lat. I to są technologie, które w 90% są technologiami polskimi, z polskim wkładem także, jeśli chodzi o konstrukcję budowla.
Wie pan, panie pośle, Marek Sawicki, poseł PSL-u, jest gościem. Trochę się czuję tak, jak byłby rok 2014 i rozmawiałbym z politykiem opozycji. Czyli wtedy Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja mam do pana prośbę. Znamy się zbyt długo, żebyśmy się nawzajem jątrzyli i podsycali. I ja oczekuję także od mediów, i tych publicznych, i tych prywatnych, i tych komercyjnych, że będą się włączać w naprawianie Rzeczypospolitej w równym stopniu, a nie szukać, jak włożyć kij w mrowisko.
A nie, to było, nie zrozumiał pan intencji tego pytania, bo wtedy mówiliśmy o reformie, o zmianie energetyki, o biogazowniach, o tym, jak można polskimi siłami, polską technologią
Powiem panu w sprawie energetyki, to szlak mnie trafia od roku 95 dokładnie. Bo wtedy, kiedy ja mówiłem o tym, że trzeba postawić na biokomponenty w paliwach, to wtedy wyśmiewano Kalinowskiego z czapką rzepaku na głowie. Kiedy ja dzisiaj mówię, że możemy to uzupełnić o kolejne dodatkowe dochody dla rolników i za 2-3 lata mieć zeroemisyjną produkcję mięsną w Europie, gdzie będzie jej najwyższa cena, najlepsza rozpoznawalność i najlepszy popyt na taką żywność, to znowu gdzieś jest jakiś mechanizm i hamulec zaciągnięty.
To tego 95 roku nie znalazł pan tego mechanizmu, który nie pozwala na takie decyzje?
Znalazłem, panie redaktorze, i odbyłem kilka narad z szefami wielkich polskich koncernów energetycznych. No i muszę powiedzieć panu, że poziom idiotyzmu, niezależnie od tego, jaki rząd jest w Polsce, tych środowisk mnie po prostu zatrważa. I druga rzecz, której nie usłyszałem wczoraj u Donalda Tuska i na spotkaniu z rolnikami. Polskie gorzelnie są w stanie przerobić w roku jeszcze dodatkowe 3-4 miliony ton zboża na spirytus. No ale przecież nie będę produkować tego spirytusu, skoro z Brazylii cysternami płynie o połowę tańszy spirytus trzcinowy i to on jest dolewany do etyliny E10, a nie spirytus polski. No to czas najwyższy też, żeby rząd się obudził i powiedział w Brukseli. Nie importujemy spirytusu trzcinowego z Brazylii, który jest produkowany po wyciętych lasach deszczowych, bo to jest właśnie niszczenie środowiska, bo to jest działanie na szkodę przyszłości i naszych następnych pokoleń.
No tak, ale to właściwie w pana rękach i posłów PSL-u jest możliwość podjęcia decyzji.
Panie redaktorze, Ja panu powiem szczerze, jak i od pana słuchałem, i telefonów odbieram tysiące, że tak powiem, miesięcznie, to mam wrażenie, że ja jestem wszechmocny i że wszystko jest w moich rękach. Tylko problem polega na tym, że jeszcze raz panu powtarzam, niezależnie od rządu, kiedy siadłem i rozmawiałem z szefami spółek energetycznych, to oni zawsze przytakują, zawsze na takim spotkaniu mówią, tak, ma pan rację, tylko nawet jeśli zapiszemy coś w ustawie, to i tak później nie realizują. I czas najwyższy, ja mówię, nie wiem jak to zrobić, szukam mądrzejszych od siebie, może im podpowiedzą, żeby jednak na tych, co odpowiadają za produkcję i przesył energii elektrycznej, wymusić te proste, małe rzeczy. Bo jeszcze raz powtarzam, my możemy mieć 1/3 naszego zapotrzebowania energetycznego dzisiejszego w szczycie, produkowanego w biogazowniach rolniczych i to nie z kukurydzy, pszenicy konkurującej na rynkach o cenę żywności, tylko z produktów ubocznych i odpadowych. Z obornika, gnojowic i produktów odpadowych z przetwórstwa rolno-spożywczego.
No, no dobrze.
Które i tak musimy utylizować, które i tak musimy ponosić koszty za ich utylizację, więc zamiast ponosić koszty za utylizację, możemy na tym naprawdę porządnie zarabiać. Duńczycy robią już biometan w formie skroplonej, w formie używanej bezpośrednio do napędu samochodów, a u nas nie ma ani jednej takiej wytwórni.
To w takim razie ma pan pewno telefon do premiera Donalda Tuska, można zadzwonić i mu to wszystko powiedzieć, bo być może...
Otóż proszę pana, ja do niego telefonu nie mam.
Poprosił.
Nie, ja powiem panu szczerze, że ja do niego telefonu nie mam, natomiast pan Donald Tusk od tego w Ministerstwie Rolnictwa ma pana Kołodziejczaka, który powinien wziąć się za robotę i przestać gadać i rzeczywiście poświęcić więcej czasu na kwestie, że tak powiem, produkcji mięsa zeroemisyjnego właśnie z wykorzystaniem biogazowni i to są kolejne dochody. To może stanowić dla tych gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą nawet 50% ich dodatkowych dochodów. To może sprawić, że oni przestaną oglądać się na dopłaty i jakieś łaskawe znowu, że tak powiem, ochłapy rzucane przez tą czy inną ekipę rządową, bo będą zarabiać sami. Tylko po prostu zwyczajnie trzeba wyrazić im na to zgodę. Trzeba ich podłączyć do sieci energetycznych, które dziś są zablokowane przez fotowoltaikę, która produkuje kilka godzin w ciągu doby, a potem szczególnie w godzinach porannych 4-8 i w godzinach popołudniowych 17-21 już fotowoltaika prądu niewiele daje albo wcale nie daje, a biogazownie mogłyby w tym czasie zasilać lokalne sieci energetyczne.
Problemy, które są do rozwiązania teraz, jak rząd powinien się zachować w sprawie blokady na granicy polsko-ukraińskiej, co powinien zrobić, w jaki sposób unormować relacje handlowe między Polską a Ukrainą.
Panie rektorze, w bardzo prosty sposób. Jeśli w ciągu 2 tygodni Ursula von der Leyen nie znajdzie pieniędzy na pomoc humanitarną i wywiezienie tych nadwyżek w minimum 20 milionów ton zboża i tak jak powiedziałem, nie stworzy funduszu humanitarnego na najbliższe 10 lat, to Polska powinna natychmiast zamknąć przepływ towarów rolno-spożywczych w jedną i drugą stronę z Ukrainą i wtedy być może Ukraina i prezydent Zełenski będzie miał większą siłę przebicia w Unii Europejskiej i wytłumaczy im, że no jednak Polska ma rację, musicie coś z tym zrobić.
To wróćmy do tego dużego klimatycznej rewolucji, którą robi Unia Europejska, bo nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, czy cały ten projekt klimatyczny powinniśmy chcieć wyrzucić do śmieci.
Panie redaktorze, te wszystkie wskazania dotyczące redukcji o 90% emisji dwutlenku węgla w sytuacji, kiedy Europa ma udział 8% w emisji światowej. To, co powiedziałem chociażby dotyczące produkcji żywności w krajach Ameryki Południowej, ale także w Indochinach, gdzie kosztem wycinanych lasów dewastuje się, że tak powiem, naturalne płuca świata. No to co robi Europa, oczywiście to wygląda ładnie i modnie z punktu widzenia pewnych środowisk, ale niestety nie jest to, może jest to efektowne, ale nieefektywne. I dlatego tego typu zakazy, jak powiedzmy zakaz rejestracji samochodów spalinowych w roku 35, nie ma żadnego sensu. Lepiej wydać pieniądze na wzmocnienie technologii wytwarzania energii odnawialnej i innych technologii, że tak powiem, w zakresie napędu pojazdów, przemieszczania się, a więc środków, że tak powiem, komunikacji, i wtedy samo się to stanie. Dopóki nie będzie tańszych w eksploatacji pojazdów elektrycznych i tańszego prądu, bo jeśli ten prąd ma być na nadal mówię, robiony kosztem niszczenia środowiska, no to jaka to jest transformacja? To jest żadna
transformacja. No dobrze, bo jest ETS1, ETS2, jest konieczność likwidacji piecyków gazowych, oczywiście w perspektywie czasu od 2027 roku ten proces ma się zacząć. Kolejne podatki klimatyczne, które płacą wszyscy Europejczycy, koło 3000 euro każdy Europejczyk musi dorzucić do tej transformacji energetycznej. Tych podatków będzie coraz więcej. Przemysł europejski w coraz gorszym stanie. Konkurencyjność Europy coraz gorsza. Zmierzamy w jakim kierunku, panie pośle?
Panie redaktorze, zmierzamy w takim kierunku, że politycy boją się urzędników. Jeśli politycy nie zaczną decydować, a będą decydować urzędnicy, to będziemy mieli takie kwiatki, jak chociażby z Krajowym Planem Strategicznym w rolnictwie. Krajowy Plan Strategiczny przygotowany w 2020 roku, 1400 stron, swego rodzaju konstytucja wykorzystania środków unijnych przez rolników. Jestem przekonany, że 99% urzędników ministerstwa tego nie przeczytało, że w Brukseli to klepnięto nie czytając i że dzisiaj rolnicy, którzy to muszą stosować, jednak muszą to przeczytać, bo któremuś urzędnikowi przyjdzie zajrzeć na stronę 1274 i się okaże, że rolnik nie spełnia wymogu tam zapisanego. Więc to jest po prostu idiotyzm goni idiotyzm. I albo przestaniemy, że tak powiem, przestaną dominować w biurokracji unijnej urzędnicy i w końcu położą na tym łapę politycy i powiedzą dość tych fanaberii, a zacznijmy rozumować i działać racjonalnie, albo to wszystko zmierza ku zagładzie Europy. Ma pan rację. Będziemy najdroższym kontynentem na świecie. Być może to też jest taki sposób na to, żeby powstrzymać ewentualną imigrację z innych regionów świata.
No, żeby po prostu nie dało się żyć w Europie, wtedy nikt nie będzie mógł do niej przyjeżdżać. To parę pytań politycznych, szczególnie jedno. Trybunał Konstytucyjny, uchwała, która jest przygotowywana czy nie? Jeśli jest, to jak pan zagłosuje, czy uchwałą można coś zrobić z Trybunałem?
Panie redaktorze, nic nie wiem, nie uczestniczę w przygotowaniach. To jest zadanie Ministerstwa Sprawiedliwości pana profesora Bodnara. Wielokrotnie o tym publicznie mówiłem i zdania nie zmieniam. Oczekuję szybko w Sejmie ustaw, które będą naprawiały wymiar sprawiedliwości, nie tylko Trybunał Konstytucyjny, i to powinno być kilka ustaw normujących sprawę zarówno sądów powszechnych, systemu dyscyplinarnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, i tego nie da się zrobić uchwałami, to trzeba zrobić ustawami. I opowiadanie dzisiaj przez moją większość parlamentarną, że nie da się ustawami, bo pan prezydent zawetuje, to mówię mojej większości parlamentarnej. Nie znam po 1989 roku żadnego prezydenta, który by zawetował ustawę nieuchwaloną.
Bo takiej ustawy nieuchwalonej zawetować nie można.
Więc albo się położy ustawy panu prezydentowi na biurko i się wtedy powie panu prezydentowi sprawdzam, albo po prostu zwyczajnie mamy system udawania legislacji i zastanawiania się, więc ja jestem troszkę już zniesmaczony długim czasem oczekiwania na te ustawy, które były zapowiadane dotyczące naprawy wymiaru sprawiedliwości. Oczekuję, że one w końcu końcu do Sejmu wejdę, będę mógł nad nimi pracować i głosować.
Dzisiaj jest święto i dzień, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. To krótki komentarz decyzją Poczty Polskiej. Poczta Polska wydrukowała 120 tysięcy znaczków z majorem Hieronimem Degutowskim z Zaporą i te znaczki miały trafić dzisiaj do obiegu decyzją pewno nowego PO prezesa, pana Sebastiana Mikosza. Nie weszły do obiegu, jak pan skomentuje taką informację?
To jest to głupia decyzja, idiotyczna. Ja jeszcze raz podkreślam, że podziemie po 1944 roku, szczególnie tu u nas na Podlasiu, na Wileńszczyźnie, było bardzo silne. To był jedyny region Rzeczypospolitej, który nie podporządkował się rozkazom londyńskim i nie złożył broni, bo część złożyła broń także tu na terenie mojego powiatu sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego. Część złożyła broń, ujawniła się w roku 1944 po to, żeby później ponownie w roku 1945 pójść do konspiracji, bo zwyczajnie, kiedy zgłosili się jako żołnierze do formacji obronnych, także milicji obywatelskiej, to byli wyłapywani, wywożeni, mordowani, więc trudno, żeby w takim systemie uczestniczyli. I dzisiaj, jeśli kolejny prezes poczty boi się, że tak powiem, wspomnienia o tych bohaterach, szczególnie to z tych naszych wschodnich, północno-wschodnich regionów, to jest mi zwyczajnie przykro.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tej polityki europejskiej. Pan minister Ardanowski był gościem Poranka Wnet wtedy, kiedy były protesty rolnicze. Powiedział, to wszystko, co się dzieje z Zielonym Ładem w rolnictwie, jest w interesie wielkich korporacji. Wyciszenie, czy likwidacja, czy ograniczenie produkcji rolnej w Europie jest w ich interesie, bo oni mają wielkie latyfundia, czy w Ameryce Południowej, czy w innych częściach świata, między innymi na Ukrainie. Pan by się zgodził z taką tezą?
Ja bym się zgodził z taką tezą, tylko ja się po prostu jestem troszkę zdumiony, bo minister Ardanowski w czasie ostatnich 8 lat był trochę ministrem. Jego koledzy sprawowali także funkcję ministra rolnictwa. I owszem, minister Ardanowski sprzeciwił się piątce dla zwierząt, ale jakiegoś innego zdecydowanego protestu ze strony pana ministra nie było, więc ja taką samą mam ocenę, bo uważam, że kwestia nierozważnego otwarcia granic, na którą zgodził się, a którą w mojej ocenie także inspirował w jakimś sensie Mateusz Morawiecki, kiedy wybuchła druga faza wojny, przecież ta wojna z Ukrainą, Rosji trwa już 10 lat, ale ta z 22 roku, z lutego, kiedy wybuchła druga faza wojny, to nie oszukujmy się. I polscy ministrowie w polskim rządzie i także część polityków unijnych była przekonana, że otwarcie granic ukraińskich to sposób na obniżenie inflacji, bo nie zdawali sobie sprawy ze skali ilości produktów, jaka może z Ukrainy napłynąć. I dwa, no przecież nie jest żadna tajemnica. Rolnictwo ukraińskie w niczym nie przypomina ani rolnictwa europejskiego, ani rolnictwa Ameryki Północnej. Są to wielkie kompleksy, wielkie agroholdingi z międzynarodowym kapitałem, często w ogóle nie płacące żadnych podatków w Ukrainie, a więc nie wspierających, że tak powiem, trudu wojennego Ukraińców, tylko wyprowadzających kasę na zewnątrz. Niewykluczone, że kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt procent kapitału, jaki tam jest zaangażowany, jest to kapitał także oligarchów rosyjskich, ukryty w różnego rodzaju bankach na Cyprze, w Luksemburgu czy w innych regionach świata.
No to podsumujmy rozmowę. Pan poseł Marek Sawicki powiedział tak. 2 tygodnie dla Ursuli von der Leyen, żeby zdecydowała, w jaki sposób może Europa pomóc Afryce, a przy okazji pomóc sobie i opróżnić te wszystkie magazyny ze zbożem, które zalegają od 2 czy od 3 lat. To jest pierwsze. Jeśli tego nie zrobi, zablokować granicę polsko-ukraińską na produkty rolne.
Zamknąć, panie redaktorze. Przepraszam. Bo zablokowanie oznaczałoby zabronienie przepływu pomocy humanitarnej i wojskowej. Pomoc humanitarna i wojskowa musi iść, a produkty żywnościowe z Ukrainy i w drugą stronę, bo to oczywiście się liczyć z retorsją, stop.
Trzecia rzecz, embargo na handel z Rosją wynegocjowano w Unii Europejskiej i czwarta, być może najważniejsza, w projekcie energetycznym przeznaczyć pieniądze z KPO, ale w ogóle czy można przeznaczyć na biogazownię? Takie cztery punkty.
Oczywiście, że można przeznaczyć, dlatego że tam mamy zapis jasny. 47 środków musi iść na zieloną transformację, a w ramach zielonej transformacji to jest energia odnawialna, więc nie widzę problemu i skoro jest tutaj potencjał i technologie, to jeszcze raz podkreślam. Polska może w ciągu 3 lat zbudować 10 tysięcy biogazowni, których łączna moc będzie przekraczać 10 giga, a więc jeśli będzie 10 giga, to jest to, co nam brakuje w systemie za chwilę, za 2, 3, 5 lat po wyłączeniu kotłów węglowych.
A CPK budujemy czy nie?
Słucham?
CPK budujemy czy nie?
Jeśli chodzi o projekt szybkich kolei, tak, jeśli chodzi o lokalizację samego portu, to uważam, że te same efekty można uzyskać, czyli rozbudowując tu jeszcze Okęcie i Modlin, a niekoniecznie, panie redaktorze, pakować się na najbogatsze gleby sochaczewskie, bo to jest projekt z lat 70. Projekt Gierka i komunistów, którzy nie wiedzieli, jak się dobrać do skóry badylarzom, to trzeba było pomyśleć o centralnym lotnisku na najlepszych glebach w Polsce. No to jest skandal. Wokół Warszawy mamy tyle regionów z glebami marginalnymi. Proszę, jeśli byłoby to, powiedzmy, na terenie z drugiej strony Warszawy, na południe jeszcze bardziej od Warszawy w stronę terenów o glebach słabych, to proszę bardzo. No, wokół Modlina mamy teren i przestrzeń. Wokół Modlina mamy słabe gleby, a my się ładujemy tam, gdzie jest wielka infrastruktura i wielopokoleniowe gospodarstwa rolne, po prostu zwyczajnie, żeby zniszczyć tych ludzi.
To tutaj pan Marek Sawicki, poseł PSL-u, zdania nie zmienił. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.